Dzisiaj jest 24 listopada 2016 roku. Moją uwagę przykuł artykuł z Rzeczpospolitej, z działu nauka. Usunąć z głowy strach. Piotra Kościelniaka. Autor opisuje krótko nową metodę, jaka została wynaleziona na Uniwersytecie w Cambridge, dotycząca zwalczania strachu. A tak w skrócie polega to na tym, że grupę ochotników poddano impulsom elektrycznym, które spowodowały po czasie reakcję strachu, w sensie, że w momencie, kiedy mieli zostać kolejny raz porażeni prądem, lekkim prądem oczywiście, zaczynali mieć odruchy strachu, pocenie się, jakieś tego typu fizjologiczne objawy. Zobrazowano techniką rezonansu magnetycznego, które konkretnie obszary mózgu biorą udział, które są aktywne w momencie, kiedy następuje to porażenie prądem, a konkretnie kiedy następuje ten efekt strachu przed tym czynnikiem. I okazało się, że to samo dzieje się nawet w momencie, kiedy tego czynnika nie ma, czyli tego prądu. Po prostu człowiek się i tak boi. I w tym momencie zaczęto dawać tym osobom nagrody w postaci tam akurat pieniężnej, ale zaskutkowało to tym, według tego, co przedstawiono autor artykułu, że po pewnym czasie ci ludzie, i to bardzo krótkim czasie, przestali się bać. Że to już było wiadomo dawniej, ale po prostu ten strach, który jest konkretną fizjologiczną reakcją mózgu, przestawał mieć miejsce. I mnie to zastanowiło w kontekście tego, w jaki sposób człowiek może się zmienić. Bo tutaj się okazuje, że przy zastosowaniu nowoczesnej technologii możemy zmienić zachowanie człowieka, czyli też jego strach. Może w przyszłości się okaże, że też charakter, czy inne rzeczy. Czyli coś, co dawniej wymagało bez tej wiedzy ciężkiej pracy, bo ludzie, którzy muszą porać się z lękiem, jednak muszą wykonać dużą pracę, żeby się pozbyć konkretnej fobii na punkcie jakiejś danego czynnika. Okazuje się, że można to zrobić w sposób mechaniczny, w ogóle bez ich udziału tak naprawdę, w żadnej pracy. To mi się skojarzyło z tymi koncepcjami Skinnera i jego klatek, które na zasadzie warunkowania bodźców pozytywnych i tak dalej zmieniają zachowanie na przykład zwierząt, ale pytanie właśnie w takim razie, gdzie jest ten intelekt i wola człowieka w tym, a na ile właśnie to możemy sterować zewnętrznie i właśnie jak to jest, jaka koncepcja człowieka z tego wychodzi.
Zastanawiam mnie, czy bylibyśmy w stanie nakreślić w ogóle zakres, do jakiego chcielibyśmy zniwelować ten strach. Przecież wydaje mi się, że strach odgrywa również pozytywną rolę, a w zachowaniach człowieka mianowicie działa jak taki dzwonek alarmowy przed różnego typu na przykład ryzykownymi działaniami, czy inwestycjami, czy zachowaniami innych ludzi i automatycznie nas to... Aha.
Bo tutaj chodzi konkretnie o takie fobie wręcz, które są zupełnie nienaturalne, które paraliżują codzienne funkcjonowanie ludzi, a nie dotyczą kwestii bezpieczeństwa, w sensie, że człowiek powinien się bać na przykład stać na wysokości, czy innych takich rzeczy, tylko żeby właśnie nie było tak, że na przykład nie potrafi wyjść z domu, bo boi się psów, a jak wyjdzie z domu, to spotka psa.
Ale powiedzmy. I tak można mieć wątpliwości co do tego rodzaju technicznego traktowania naszych problemów z lękiem. Mianowicie lęk czy strach są jednak tworami naszego umysłu, są intencjonalne co do swojej natury, mają przedmiot i te przedmioty lęku są powiązane z innymi przedmiotami. Chcielibyśmy rozumieć związki pomiędzy tymi przedmiotami. Jeżeli ktoś zmieni nasze zachowanie za pomocą bardzo skutecznej, ale czysto fizjologicznej metody, to dalej nie będziemy wiedzieć, skąd lęk się zrodził, z jakich pokładów naszych własnych osobowości, naszej psychiki powstał i w związku z tym, czy nie ma w konstrukcji naszego światopoglądu, czy w stosunku do ludzi, czy do samych siebie, czegoś takiego, co w przyszłości znowu będzie owocowało, jeśli nie tym lękiem, który został zatamowany, to może innym lękiem. Myślę, że praca nad sobą i dążenie do samopoznania jest o wiele ambitniejszym zadaniem. Chcielibyśmy właśnie intencjonalne relacje pomiędzy wewnętrznymi naszymi stanami rozumieć, a nie tylko zmieniać nasze zachowanie. Może w skrajnych przypadkach, tam gdzie chodzi o fobię, rzeczywiście jest to godna zalecenia metoda. Tam nie chcemy rozumieć, chcemy pozbyć się bólu po prostu i paniki. Ale jako ogólne remedium na ludzki lęk nie przekonuje mnie to zupełnie.
Natomiast moją uwagę zwrócił artykuł w Rzeczpospolitej zatytułowany Jeszcze nie czas na rozejm. A artykuł odnosi się do trwającego już od dosyć długiego czasu konfliktu w Syrii i niemożności dojścia do porozumienia pomiędzy różnymi stronami, niekoniecznie bezpośrednio uczestniczącymi w tym konflikcie, a mianowicie Stany Zjednoczone, Rosja, Turcja. Spór tyczy się między innymi o to, jaką rolę będzie odkrywał Asad w powojennym kraju. Wydaje się, że Rosja jest już przekonana o tym, że bezwzględne zwycięstwo nie jest możliwe do osiągnięcia. Natomiast Stany Zjednoczone i Turcja dostrzegają również to, że Asad prawdopodobnie będzie jakąś rolę odgrywał w powojennej Syrii, ale jaki będzie zakres jego możliwości, tego też jeszcze nie są pewni. Autor artykułu sugeruje, że to jeszcze nie jest czas. I moje pytanie jest takie, czy czas może odgrywać jakąś rolę, jeżeli chodzi o dojście do porozumienia. To znaczy, wydaje się, że w przeciągu jakiegoś czasu strony uczestniczące w negocjacjach dostaną jakieś nowe informacje. Na bazie tych nowych informacji zmienią swoje sądy w stosunku na przykład w tym przypadku do roli Asada w powojennym kraju. Ale jeżeli nie doszłyby żadne informacje, to czy sam czas będzie odgrywał jakąś rolę w naszym postrzeganiu rzeczy?
To ciekawe. Czytałem kiedyś historię o takiej Indiance z plemienia Navajo, która cieszyła się wielkim autorytetem w plemieniu i ona zaprosiła dwie zwaśnione strony, chodziło o jakieś prawa do wypasania bydła czy coś takiego, na negocjacje i trzymała ich na tych negocjacjach o chlebie i wodzie przez 20 dni, aż ze zmęczenia, niewyspania i już z desperacji kompletnej doszli do porozumienia. I tam nie sam czas działał, tylko zmęczenie wywołane samym czasem negocjacji. Nie dochodziły nowe informacje, tylko po prostu znużeni byli uczestnicy tej gry. Ale czy sam czas może wpłynąć? To jest istotne rzeczywiście.
Jak się mówi, czas leczy rany, więc wydaje mi się, że kiedy mamy dwie konkretne osoby skłócone ze sobą, to faktycznie, kiedy minie jakiś czas, ich emocje mogą jakoś opaść i ten konflikt już nie będzie taki żywy. Czy można zrobić to na poziomie państw, tak jak zapytałeś?
I czy można by to działanie czasu w jakiś sposób skrócić i oszukać? No załóżmy, że rzeczywiście emocje są odpowiedzialne za pewien poziom konfliktu. Liczymy na to, że czas je uśmierzy. A czy nie moglibyśmy podać ludziom wtedy jakiegoś środka chemicznego, który by to zrobił szybko, już w następnej minucie i uzyskać ten sam efekt? Bardzo wątpię, ale nie wiem właściwie dlaczego wątpię. Coś kusi mnie, żeby przyznać temu czasowi, temu upływowi czasu jakąś szczególną siłę i kompetencję, ale nie umiem tego uzasadnić.
Myślę, że czysto praktycznie nie jest to możliwe, żeby podać jakiś środek i to przyspieszyć, tylko że wydaje mi się, że przywiązujemy taką wagę do czasu, ponieważ my to chcemy mieć jako coś trwałego. W momencie, kiedy wywołamy to sztucznie, to nie będzie wynikało z pewnej dojrzałości tej osoby, którą nabyła przemyślenia problemu, tylko właśnie wydaje mi się, że wracamy tutaj znowu do tego problemu z poprzedniego przykładu tej pracy, że człowiek musi po prostu coś przepracować i to chyba ten czas tego wymaga.
Zatem jest takie optymistyczne przekonanie, że czas przynosi dojrzałość, że czas przynosi naukę, że w czasie gromadzimy jakieś zasoby nowe, służące lepszemu radzeniu sobie z życiem, a nie, że ten czas im je zabiera. A przecież czas też zabiera czasami niektóre zasoby, pozbawia nas czy żywotności, czy siły intelektu, ale bardziej optujemy za tym i bardziej wierzymy w to, że czas przynosi też nowe zasoby do rozwiązywania naszych problemów. To ciekawe.
To jest taki paradoks trochę, że z jednej strony bez czasu nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy osiągnąć. Pewne rzeczy wymagają dużo pracy i ona przebiega długo, a z drugiej strony mówi się, że czas wszystko niszczy. Tak naprawdę z czasem wszystko zostaje zniszczone. Także w naszym organizmie, jeżeli nawet coś na przykład wyćwiczymy czysto fizycznie, to z czasem mięśnie też znikną, albo nawet czy w pracy intelektualnej, czy też pracy nad sobą. Już nie mówiąc o nas.
Ja chciałabym, żebyśmy pochylili się nad dodatkiem do dzisiejszej Rzeczypospolitej, wartość kultury, kultura wartości. Jest tam kilka artykułów dotyczących rozpoczynającego się 25 listopada Kongresu Społecznego Europejskiej Stolicy Kultury. Pytania, jakie będą zadawać nam prelegenci w dyskusjach i debatach, to między innymi czy istnieje cywilizacja chrześcijańska, gdzie leży Polska, czy na wschodzie, czy na zachodzie, czy też dlaczego tak szybko straciliśmy chrześcijańską tożsamość. I właśnie o tą tożsamość ja bym chciała zapytać, czy nasza tożsamość na przykład narodowa jest nieuświadomiona, bo kiedy zapytamy przeciętnego Kowalskiego o jego tożsamość narodową, na czym ona polega, czy co ją stanowi, wydaje się, że nie da nam on obszernej, odpowiedzi. Czy w związku z tym, jakie znaczenie ma taki namysł tych filozofów podczas debat nad tożsamością narodową? Czy taki namysł jest potrzebny? Czy daje coś całemu społeczeństwu, czy tylko tym filozofom?
Właśnie, gdyby chodziło tylko o nazwanie tego, co ów przysłowiowy Kowalski odczuwa, ale nie umie nazwać, to byłaby to jakaś pomoc w takim sensie dydaktycznym, że uczylibyśmy się lepiej wyrażać nasze myśli i odczucia. Ale to byłby chyba zbyt mało ambitny cel, żeby aż organizować wielkie kongresy i jakoś się nagłaśniać i uważać, że są ważnymi wydarzeniami. Jeżeli są ważnymi wydarzeniami, to mają i muszą mieć charakter performatywny, to znaczy muszą stwarzać nową rzeczywistość społeczną. Najczęściej używa się wtedy takiej metafory, że one pogłębiają nasze postawy. Jak długo rozmawiamy, dyskutujemy i tak dalej, to wychodzimy z jakimś poczuciem pogłębienia naszych postaw. W tym przypadku chodziłoby o tożsamość. Czy rzeczywiście uczestnicy kongresu po godzinnych i wielogodzinnych rozmowach wyjdą z poczuciem pogłębionej tożsamości? Na czym to pogłębienie miałoby polegać? Czy istnieje coś takiego jak głębokość tożsamości? Czy w tożsamości tkwi taka zagadka, która jest dopiero do rozwiązania i to za pomocą środków pojęciowych, filozoficznych, refleksyjnych?
Wydaje mi się, że w jakiś sposób tożsamość może wiązać się z pojęciem zakorzenienia. I o tym pisała Simone Weil w swojej książce Zakorzenienie, w której podkreślała istotną rolę tego zakorzenienia w realizacji najwyższych wartości. Powiedziała, że spełnienie tych najwyższych bytów jest niemożliwe, jeżeli dana osoba nie jest w pewnym stopniu zakorzeniona, czy w danym środowisku, czy w danym kraju. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście studia nad tożsamością narodową, a być może są niejako próbą określenia takiego stopnia, do jakiego osoby w danym kraju czują się zakorzenione, w jakim stopniu są w stanie odzwierciedlać te najwyższe wartości, które są nam do życia potrzebne. Jeżeli nie odczuwamy tożsamości narodowej, jeżeli ludzie nie czują się mieszkańcami we własnym kraju, w takim razie być może nie są również w stanie realizować tych najwyższych wartości, według Simone Weil.
No tak, ale zawsze możemy przyjąć, że czują się tożsami z jakąś na przykład szerszą grupą. Tożsami jako Europejczycy, czy jako nawet wszyscy obywatele świata.
A no właśnie, i sam zadałbym to samo pytanie. Czy utożsamienie się, jestem obywatelem świata, jestem samym lub może być substytutem tego, czym byłoby utożsamienie się z własnym narodem, czy nawet z własną lokalną społecznością, zaryzykowałbym stwierdzenie, że być może nie, że jednak potrzebne są nam te głębokie korzenie i one muszą się odzwierciedlać w takich widocznych osobach, rzeczach, czy w najbliższym otoczeniu człowieka. Muszą to być rzeczy realne. Jeżeli będziemy mówić o takich abstrakcyjnych rzeczach jak obywatel świata czy obywatel Europy, obawiam się, że osoba do końca nie będzie w stanie tego odczuwać.
Mi się wydaje, że rzeczywiście w dzisiejszym świecie on się na tyle zmienił przez wieki i w ogóle przez ostatnie nawet 100-200 lat, że cały świat stał się łatwiej dostępny, tak jak dawniej jednak nie było takiej możliwości, żeby szybko się przemieścić czy porozumieć z kimś, kto jest na drugim końcu świata, to w tym momencie to wywołuje czy na poziomie Europy, czy właśnie świata, właśnie mówienie w ogóle o czymś takim jak tożsamość obywatel świata, czy właśnie europejska, a dawniej to było nie do pomyślenia, ponieważ to, jak człowiek funkcjonował, to była bardzo wąska przestrzeń, to widać chociażby, no najprostszy przykład po muzyce, która potrafiła mieć tożsamość jednej wsi w promieniu 20 kilometrów, 20 kilometrów dalej już zupełnie co innego muzycznie. Więc to sugeruje, że jest takie właśnie człowiek jednak To się zmieniło, ale pytanie jest takie, czy człowiek jednak nie potrzebuje takiego wąskiego, wąskiej tożsamości, wąskiej grupy, właśnie bardziej Polski niż Europy, w tym sensie, że z tymi ludźmi go więcej łączy i potrzebuje takiego oparcia, żeby czuć też swoją osobistą tożsamość jako osoby.
Simone Weil twierdziła, że zakorzenienie to jest kształtowanie siebie poprzez relacje z innymi ludźmi. Teraz jest pytanie, czy rozszerzenie skali naszej komunikacji, naszej mobilności również, uczestnictwa w tym, co się dzieje na świecie, jest rzeczywiście rozszerzeniem skali relacji z innymi ludźmi, które mogą nas kształtować. W jakimś stopniu pewnie tak, ale na pewno nie jest tak, że relacje z ludźmi, które nas mogą kształtować, rozszerzają się wedle naszego pomyślenia. Znaczy, jak tylko pomyślimy, że chcielibyśmy mieć inną tożsamość, no natychmiast ona staje się faktem. Ona musi być wsparta realnymi relacjami. Jeżeli, nie wiem, nasza grupa facebookowa obejmuje ludzi z całego świata, to musimy się dopiero zastanowić, to nie jest z góry dane, czy to rzeczywiście rozszerza naszą skalę relacji między ludźmi, które mogą nas kształtować. I czy tym samym spełniałoby to oczekiwania, jakie Simone Weil miała od zakorzenienia. Wiadomość, która mnie zainteresowała, ma już kilka dni, przeczytałem ją w portalu BBC News i rzeczywiście przejąłem się pewnym fenomenem moralno-językowym. Otóż chodzi o to, że w czasie transportu krów rzeźnych statkiem w Australii jedna z krów zeskoczyła z trapu, którym wchodziły na ten pokład i wskoczyła do morza i uciekła. Przepłynęła jakiś fragment zatoki, wyszła na brzeg i uciekła. Rozpoczęła się akcja ratownicza, jak było opisano w tym artykule, uratować krowę, a zatem puściły się za nią w pogoń motorówki, dogoniono ją, potem jakoś złapano i jak twierdzi autor artykułu, uratowano krowę i przywrócono ją do stada. Prawda? Czyli co? No, czyli wysłano ją znów tam, gdzie miała być wysłana, czyli do rzeźni. Ten rodzaj ambiwalencji języka, gdzie powiada się uratowano krowę z świadomym końcem tego epizodu, świadczy o naszym zupełnym pogubieniu, gdy chodzi o sposób mówienia o rzeczach, które z jednej strony akceptujemy, no bo cóż, no ludzie jedzą mięso i zabijają zwierzęta rzeźne, żeby je zjeść. Ale z drugiej strony mamy inny język, język empatii, język sympatycznych stosunków międzyludzkich, język heroizmu, kiedy chcemy przedstawić tego kogoś, kto goni krowę na motorówce, prawda, jako ratownika, jako kogoś, kto chce pomóc tej krowie. Ta ambiwalencja jest z filozoficznego punktu widzenia, moim zdaniem, zupełnie nie do przyjęcia. No nie możemy używać podwójnego języka tego rodzaju. No musimy dążyć do jakiegoś uniwersum wartości, które da się racjonalnie zrozumieć, uporządkować. I nawet jeżeli nie w pełni odpowiada naszym aspiracjom dotyczącym tego, co znaczy być człowiekiem, być moralnym, jaki powinien być nasz stosunek do zwierząt, to przynajmniej mówmy sobie prawdę, a nie używajmy języka w zależności od naszych chęci, to znaczy, czy chcemy pokazać się w dobrym świetle, czy chcemy pokazać się w innym świetle. Ale po chwili irytacji przy czytaniu tego artykułu, przyznaję, szczerej irytacji, jednak opanowała mnie taka myśl, że jest w tym coś głęboko ludzkiego, że szukamy w naszej ludzkiej kondycji pewnego rodzaju językowego pocieszenia. Że szukamy tego języka romantycznego, języka nieprawdziwego być może, ale pełnego lepszych uczuć czy ideałów jako remedium na rzeczywistość. Że tak naprawdę nigdy człowiek nie zgadzał się na rzeczywistość do końca, w której żyje i nie mogąc jej zmienić w sensie realnym, zmienił ją przynajmniej symbolicznie, więc ten rodzaj ambiwalentnego, nieszczerego, sztucznego języka, który tutaj wykryłem w tym artykule, być może jest częścią tego naszego wielkiego przemysłu pocieszania, samopocieszania.
Pytanie tylko, na ile takie pocieszenie jest rzeczywiście skuteczne, na ile to jednak nie jest pewnego rodzaju okłamywanie się, które w końcu i tak się na nas zemści.
Ale jaka korzyść wynikałaby z mówienia sobie prawdy przez cały czas o naszej kondycji, o naszej śmiertelności, o naszej ułomności, o tym, jak wiele musimy niszczyć po to, żeby przeżyć, jak wiele sama przyroda musi ciągle niszczyć, aby przeżyć.
Na pewno poprawiłoby to jakąś naszą autentyczność. A czy musielibyśmy się zmierzyć po prostu z jakimś cierpieniem i z trudnościami tego wszystkiego?
Ja sobie myślę, czy tak z drugiej strony to nie jest trochę tak, że to też by nas ustrzegło przed pójściem dalej i dalszymi wypaczeniami, które są możliwe. Akurat tutaj w tym przypadku zwierząt, które idą na rzeź, to jest dosyć aktualny temat, że jednak to nie zawsze odbywa się, nawet mimo, że wiemy, że człowiek od zawsze jadł mięso i jest to praktykowane, to też nie zawsze odbywa się to tak jakby, a nawet coraz częściej się odbywa jednak zupełnie nie tak, jak się na to godzimy. I to jest pytanie, czy też przez zmianę języka małymi kroczkami nie pozwalamy sobie na coraz więcej po prostu.
Przywołuje mi to na myśl argument równi pochyłek, który mówi, że na przykład duże złe czyny są konsekwencją najpierw małych kroków, małych złych czynów podjętych wcześniej. I jeżeli pozwolimy sobie na pewien taki relatywizm, czy takie niejasne użycie języka, na przykład tutaj w stosunku do krowy, to czy nie będzie konsekwencją tego, że będziemy używać tak niejasnego języka, być może w bardziej poważnych kwestiach, jeżeli będzie chodziło o życie ludzkie, to znaczy nie będziemy się dopatrywali na przykład, nie będziemy budowali naszych wypowiedzi, aby przedstawić nas w lepszym świetle, kiedy będzie chodziło o złe czyny, a nie będziemy doszukiwać się jakichś dobrych rzeczy tam, gdzie właściwie konsekwencje tego czynu będą straszne.
To był filozoficzny przegląd prasy z dnia 24 listopada 2016 roku. Udział wzięli profesor Robert Piłat, Marcin Piechota, Martyna Neumann i Joanna Skórzak. Dziękujemy za uwagę.